Cześć, z tej strony Michał Dulemba. Zapraszam Cię do słuchania podcastu Nieliniowy.
Cześć, dzisiaj będę rozmawiał z Arkadiuszem Chorużym, który aktualnie jest Python developerem w firmie Chronospace, ale ma też doświadczenie data science'owe i zmienił branżę z czegoś, czego się zupełnie nie spodziewacie. Za chwilę do tego dojdziemy. Cześć, Arek.
Cześć, cześć, witam wszystkich.
To może zacznijmy od tego, czym się zajmowałeś wcześniej. Opowiedz parę zdań, bo to jest zaskakująca zmiana. Ja mam nadzieję, że uda mi się podrążyć trochę ten temat i potem przejdziemy do tego przebranżowienia, bo to jest dobra historia.
Krótko mówiąc, budowałem statki na różne sposoby. Zaczynałem jeszcze w czasach liceum, jak tylko skończyłem 18 lat. Poszedłem do stoczni pracować fizycznie na produkcji, gdzie troszeczkę przerzucałem stal i troszeczkę spawałem, robiłem sporo innych rzeczy. Później zrobiłem studia z projektowania statków na Politechnice Gdańskiej. Wciągnął mnie ten temat na tyle mocno, że przez kilkanaście lat pracowałem w tej branży. Byłem projektantem, byłem project managerem, troszeczkę jeździłem po świecie, trochę też byłem na statkach w różnych miejscach, ale w końcu się skończyło. Stwierdziłem, że trzeba ruszyć dalej w innym kierunku.
No to zanim przejdziemy do tego, co z tym przebranżowieniem, to zapytam Cię, często ludzie, którzy przechodzą z jakiejś branży do IT, mówią, że okej, IT jest takie mocno, wiele rzeczy ma już poukładane, nawet jeżeli potem poznajemy trochę tego bałaganu, to zupełnie inna kultura prowadzenia biznesu, kultura podejścia do pracownika i tak dalej w porównaniu do innych branż. I tutaj, czy przy tej budowie statków też miałeś takie odczucia?
Tak, stanowczo tak. Podejście w IT jest zupełnie inne. Chyba taką główną rzeczą, która różni się, jest to, że w okrętówce typowo używa się zarządzania projektów tak zwanego waterfallowego, gdzie project managerem jest osoba typowo techniczna. Tam jest to osoba, która można powiedzieć, że jest tech leadem lub senior inżynierem w zespole i zajmuje się prowadzeniem, podejmowaniem decyzji i tak naprawdę byciem takim też mentorem dla reszty inżynierów w projekcie.
Ale to mówisz na poziomie zarządzania, czyli mamy waterfall kontra agile, ale to wynika z tego, że trudno jest w połowie statku zmienić koncepcję, jednak wybudować go w poprzek? Czy tu są jeszcze też jakieś takie, no nie wiem, kulturowe naleciałości, że po prostu ten agile tam się jeszcze nie przyjął albo się nigdy nie przyjmie?
Nie wiem, czy on się kiedykolwiek przyjmie, szczerze mówiąc, a już raczej nie w szerokim zastosowaniu czy w globalnym zastosowaniu większości firm. Problem tutaj jest taki, że projekty, patrząc na nie całościowo, projekty statków są zupełnie inne niż projekty w IT. Są to projekty, które ciągną się latami, ale w sposób taki, który nie jest iteracyjny. To jest tak, że zwykle zaczyna się od jakiegoś klienta, który chce zamówić statek. Ten klient szuka wykonawcy. Dalej wykonawca robi projekt wstępny albo sam, albo wybiera do tego jakieś biuro projektowe. Bardzo dużo innych rzeczy się dzieje również dlatego, że wykonawca musi zwykle zbudować ten projekt, zbudować ten statek za pieniądze pożyczone z banku. No, statki są dosyć drogim biznesem, także to też nie jest taka prosta rzecz. Z kolei pieniądze płacone przez klienta są przelewane w transzach na podstawie wykonania pewnych konkretnych stepów projektu, chociażby położenia stępki statku czy zwodowania kadłuba i tego typu podobnych. Przez co tak ogólnie ten cały proces bardzo mocno się wydłuża i każdy kolejny krok jest bardzo mocno też uzależniony od poprzedniego, więc ta iteracyjność i takie szerokie podejście do tworzenia statku jako projektu jest nie do końca wykonalne według mnie.
Kojarzy mi się też taka rozmowa przy budowie wielkich, powiedzmy, obiektów. To jest podobny temat. No nie możesz w połowie stadionu stwierdzić, że jednak iteracyjnie podejdziesz do tego, jak zbudujesz na nim dach, tylko jest konkretny projekt i jeśli nic złego się nie wydarza, no to realizujesz to zgodnie z tym projektem. To mówisz o czymś takim tutaj przy statkach.
Tak, tak. Jest bardzo podobnie, chociaż Powiem ci taką ciekawostkę. Kiedyś pracowałem w firmie z Pruszcza Gdańskiego w biurze projektowym Nelton. Tam wykonywaliśmy projekt megajachtu dla jednego pana, który jest bodajże najbogatszym Nowozelandczykiem. I ten megajacht miał, żeby nie skłamać, chyba 108 metrów długości. Taki dosyć spory, nie? Ten megajacht, jak już był robiony i to tak w dość zaawansowanym stopniu był wykonany, przyleciała żona, stwierdziła, że jej się nie podoba. No więc ten pan zamówił drugi megajacht, dłuższy o kilka metrów, a ten pierwszy, może słyszałeś, może wszyscy słyszeli, był to jacht, który został sprzedany Markowi Zuckerbergowi kilka lat temu.
Niezła historia. Podoba mi się siła perswazji tej kobiety. Wracając do tego naszego budowania, to mówisz, że Agile się nie sprawdza, ale jednak na kilkanaście lat ci tam coś zatrzymało. To może zanim przejdziemy do tego, jakie IT jest wspaniałe i Data Science, to może opowiedz, co tam było świetnego.
Statki, stal, trochę spawania, dużo AutoCada, bardzo dużo projektowania w 3D. To ja to uwielbiałem, 3D i AutoCADa uwielbiam do tej pory i to są rzeczy, które gdzieś tam lubię sobie skubnąć po boku czasem. Bardzo chętnie też wtrącam się w takie tematy, jeżeli coś podobnego dzieje się gdzieś w okolicy w firmie, w której pracuję. Ja byłem zafascynowany, tak naprawdę od czasu, kiedy poszedłem do stoczni jeszcze w liceum. Mój tata był stoczniowcem, był majsterem stoczni, także załatwił mi tą robotę. Ja się totalnie zakochałem w pracy przy statkach. To jest ciężka praca, która daje bardzo dużo satysfakcji, dlatego że budujesz klocki. To jest trochę jak klocki Lego. Budujesz z klocków, tylko że z bardzo dużych i bardzo ciężkich klocków, coś, co rośnie w oczach i naprawdę w ciągu kilku dni widzisz bardzo duże efekty. Fakt, że trochę później, jak już to postawisz i trzeba to wyposażyć, zamontować trochę rur, trochę torów kablowych, innego typu wyposażenia, robi się już mniej fajnie, szczególnie jak trzeba gdzieś tam po kątach na tych sekcjach statków przechodzić i ciągnąć kable, na przykład od spawarek, tego typu rzeczy. Ale tak czy inaczej, ja miałem zawsze wielką satysfakcję pracując przy statkach.
No to jeszcze powiedziałeś, że to są raczej drogie rzeczy. Mówimy dziesiątki milionów?
Dziesiątki, setki, w zależności od tego, jaki to jest statek, do czego służy. Oczywiście wielkie, ogromne wycieczkowce typu Aidy na przykład. Te rzeczy, które są budowane w Papenburgu w Niemczech, te statki, no to już będą setki milionów dolarów. Mniejsze statki, statki offshore'owe, to są raczej rzeczy liczone w dziesiątkach milionów dolarów.
No to rzeczywiście potężna skala. W IT też są takie projekty, ale powiedzmy chyba częściej są w milionach niż w takich dziesiątkach milionów. Tak przynajmniej mam wrażenie. Ale jednak postanowiłeś zmienić. To może zacznijmy od tego, skąd ta decyzja, a potem jakie kroki podjąłeś, żeby przejść na tą stronę płotu, gdzie jest zieleńsza trawa.
U mnie były dwa filary tego, że poszedłem w kierunku przebranżowienia i pierwszym było to, że zacząłem, w ogóle nie będę tego ukrywał. Ja uważam, że jeżeli ktoś ukrywa, że nie chce się przyznać, że idzie do IT po pieniądze, to nie należy tej osobie wierzyć po prostu. Ja zacząłem czuć szklany sufit zarobków, tym bardziej, że zarobki jako inżynier w Polsce są bardzo daleko od tego, co jest za granicą, co jest gdzieś dalej na zachód czy na północ, powiedzmy w Norwegii, w Holandii, w Wielkiej Brytanii. Jest bardzo duża różnica. W IT ta różnica jest mniejsza. To mi się bardzo podobało. To był ten jeden filar. Drugim filarem z kolei było to, że troszeczkę obraziłem się na przemysł okrętowy z uwagi na to, że ja go widzę jako trochę taki zastany, mało innowacyjny. Fakt, są pewne innowacje, próby wprowadzenia napędów całkowicie elektrycznych do statków, w sensie takim, że są ładowane w podcie te statki. To troszeczkę takich rzeczy jest, ale nadal uważam, że to bardzo mocno stoi. plus dużo firm jest według mnie właśnie zastałych też w tym i trochę żyją jeszcze tymi latami wczesnymi 2000, czy nawet niektóre firmy jeszcze latami 90. To się bardzo, bardzo mocno się to czuje. Ciężko się wybić z tego i też ciężko przebić się w samej tej branży, żeby zrobić coś innowacyjnego, czy żeby chociażby samemu się pokazać z jakiejś dobrej strony i dostać, nie wiem, fajną ofertę, dobry awans, czy coś w tym stylu.
Czekaj, podrążmy to, bo to zabrzmiało bardzo ciekawie. Kiedyś słyszałem taką rozmowę z uznanym architektem, który projektował różne ciekawe budynki i on stwierdził coś takiego, że nawet jak wygra jakiś znany konkurs, to owszem, może sobie powiesić, że ma nagrodę tam taką i taką i że to jest budynek, który być może zbuduje jakaś firma, nie wiem, w Dubaju albo gdzieś tam, powiedzmy, poza Europą zwykle, to nie wpływa to bezpośrednio na jego pieniądze, jakie zarabia w Polsce, no bo tutaj liczy się to, ile on tam, można powiedzieć, wydzierga tego projektu założonego przez jego szefa, przedanego na przykład, nie wiem, jakiegoś tam biurowca w Warszawie i to jest rzecz, która bezpośrednio wpływała na jego pensję, a ta renoma, no okej, na pewno pomaga, ale nie było powiązane to z pieniędzmi. To mówisz o tego typu zjawisku, czy tutaj jeszcze chodzi o to, kto prowadzi takie firmy okrętowe?
Tutaj jest jeszcze troszeczkę inna rzecz, taka, że w Polsce praktycznie nie projektuje się statków. Projektuje się konstrukcje statków, ale nie same statki, a tutaj jest akurat bardzo duża różnica. Bo projektowanie statków to jest projekt wstępny, to są badania modelowe w basenach, to są analizy mechaniki płynów robione na kadłubie i dużo tego typu rzeczy, które toczą się bardzo długo, jeszcze przed w ogóle ruszeniem rysunków jakichkolwiek konstrukcyjnych. I niestety właśnie w Polsce tego praktycznie nie ma. Jest kilka firm, które rzeczywiście coś zrobiły, mają pojedyncze jakieś próby, pojedyncze statki, które zrobiły. Są firmy, które też bardzo mocno walczą o to i starają się rozpychać na tym rynku. Rzeczywiście powoli im to wychodzi, ale niestety do tej pory w Polsce to dosyć raczkuje i to też wynika z tego, że my nie mamy za bardzo uczelni, które by uczyły tych młodych inżynierów teorii okrętu. Były dwie uczelnie. Jedna w Szczecinie, druga Politechnika Gdańska. Niestety na Politechnice Gdańskiej kilka lat temu wydział zamknięto w ogóle całkowicie. To, co było na wydziale, zostało przeniesione na wydział mechaniczny jako kierunek. No, nie, niestety. Taka trochę smutna historia. To jest też jedna z tych rzeczy, które mi się bardzo nie podobają, jeżeli chodzi o polski przemysł okrętowy, że on jest, tak no, smutno stwierdzając, zajeżdżany troszeczkę. Nie ma tej pomocy z góry, nie ma tworzenia możliwości czy rozwijania tego przez jednostki, które rzeczywiście powinny się zająć tym, czyli przez jednostki rządowe.
Czyli też polityka sięga nawet do budowy statków? Tak czasem bywa. Wspomniałeś o tym, że ludzie, którzy mówią, że idą do IT nie po pieniądze, prawdopodobnie nie mówią całej prawdy. Może to jest lekkie uproszczenie, bo niektórzy naprawdę lubią to, co robią i myślę, że jak są maniacy, którzy tam bajtka czytali i programowali na Atari, to być może ich wewnętrzna motywacja jest przynajmniej, jest tam kilka rzeczy, nie tylko te pieniądze, ale tak jak mówisz, sporo ludzi decyduje się z tego powodu, że ta różnica jest mniejsza. Ale to nie był jedyny powód, bo mówisz, że pieniądze i trochę się obraziłeś na branżę okrętową. No, jestem ciekaw, jak do tego podszedłeś. O, może opowiedz o tym procesie w głowie, bo podejrzewam, że są ludzie, którzy się też nad tym zastanawiają, są już długo w jakimś biznesie, branży i teraz mieliby to wszystko rzucić i się nauczyć czegoś nowego.
Ja bardzo dużo z takimi ludźmi rozmawiam. Mam znajomych w Gdańsku tutaj, gdzie aktualnie się znajduję. Staram się udzielać chociaż trochę w lokalnym hackerspace'ie. I właśnie dużo rozmawiam z ludźmi, którzy myślą o tym, żeby się przebranżowić lub są w trakcie przebranżowienia. U mnie Było to tak, że ja już naprawdę dawno temu myślałem o tym, żeby przejść do IT i to było, myślę, że z dobre 7-8 lat temu, tylko że odbiłem się, dlatego że kupiłem sobie książkę do Javy. No, odbiłem się bardzo, bardzo szybko, dlatego że ta książka narzucała pisanie czegoś, czego nie tłumaczyła zupełnie. I to mi się nie podobało, nie rozumiem tego. Ale tak ogólnie to ja zawsze byłem blisko komputerów gdzieś. Bardziej gry komputerowe oczywiście, ale gdzieś tam w gimnazjum też znalazłem jakiś poradnik HTML-a, to był jeszcze HTML3, długo przed piątką i CSS-ami. Troszeczkę takich rzeczy tam poskubałem, strony jakieś porobiłem, jedną nawet, słuchaj, stronę zdeployowałem, jak to teraz byśmy powiedzieli, w internet. Później jak już pracowałem w okrętówce, to też sporo robiłem rzeczy takich trochę obok tego programowania, bo programy chociażby, które używałem do projektowania i modelowania 3D, bardzo często były czymś skryptowane w jakiś sposób i czasem te skrypty człowiek starał się gdzieś tam zaimplementować bardziej czy mniej umiejąc to robić. Takie Rhino jest skryptowane Pythonem, taki AutoCAD AutoLispem, który jest taką autokadowską wersją Lispa po prostu. To jest bardzo ciekawe, jak na to się spojrzy w początku i się wcześniej nie widziało tego języka. Miałem też taki okres w życiu kilka lat temu, gdzie próbowałem własną firmę założyć, a wtedy akurat z zagranicy wróciłem, trochę pieniędzy miałem odłożone i chciałem robić konstrukcje stalowe. I tą firmę postawiłem. Oczywiście chwilę później przyszedł COVID, więc wszyscy potencjalni klienci, wszystkie stocznie okoliczne pozamykały się, jakiekolwiek rozmowy, ale w międzyczasie troszeczkę rzeczy robiłem i też trochę hobbystycznie, a trochę z uwagi na robienie własnego marketingu zająłem się modelowaniem w Blenderze. Robiłem wizualizacji i tego typu rzeczy, aż doszło do momentu, gdzie stwierdziłem, no, fajny ten Blender, przebranżowię się, będę artystą 3D i w ogóle super. Ani krzty we mnie artysty, więc to by nie wypaliło. Musiałbym robić jakieś konstrukcyjne modele, jeżeli już. Tak bawiąc się tym softwarem, jeszcze jednym, który się nazywa Houdini, zauważyłem, że obydwa są skryptowane w Pythonie. No i tak stwierdziłem, no dobra, to w sumie fajnie byłoby się nauczyć tego Pythona, to już by było coś gdzieś tam, żeby do CV wrzucić pod to przebranżowienie na 3D artystę i zacząłem się uczyć tego Pythona. I tak się zacząłem uczyć, że przez półtorej roku później Blendera nawet nie włączyłem, bo się dosyć mocno wciągnąłem i moja droga wyglądała tak, że kupiłem w promocji na Udemy kurs za 40 zł, czyli klasycznie. Żadnych bootcampów na początek, żadnych mentorów na początek. Ja zrobiłem ten kurs. Kursik był o tyle fajny, że miał chyba za 4 mini projekciki, gdzie jeden jakiś webowy był, drugi jakiś tam pseudo data scientistowy. Ja sobie to zrobiłem. W międzyczasie jeszcze pracowałem w jednym biurze projektowym. Tam nie do końca byłem zadowolony. Po prostu zacząłem w końcu szukać pracy i miałem szczęście. Dalej naprawdę było szczęście. Też uważam, że szczęście to jest jeden z najważniejszych czynników tutaj, jeżeli chodzi o przebranżowienie. Staram się każdemu o tym mówić. Szczęście musi być, tylko że na to szczęście trzeba być też przygotowanym.
Mówisz o takiej sytuacji, że już trochę umiesz, jak się otworzą jakieś drzwi, to skakujesz.
Tak jest, dokładnie tak. Dlatego, że możesz mieć szczęście i w ciemno wysyłać CV nic nie umiejąc i będą do ciebie dzwonili, ale ty się nie wybronisz, tak? Musisz być przygotowany na to, żeby się wybronić, dlatego szczęście plus nauka i to wtedy dopiero może zadziałać.
To czekaj, jeszcze wróćmy do tego Udemy, bo ja w ogóle nic nie mam do Udemy, sam tam wydałem mnóstwo pieniędzy. Część oczywiście kupiłem tylko po to, żeby mieć, ale no,
oczywiście,
tak bywa. Wspomniałeś, że bez bootcampów. Chodziło o to, że nie przekonała cię ta idea, czy ta dawka wiedzy chciała cię pokonać. Wydaje się, że dla niektórych to jest dobry sposób, że odcinają się od świata, uczą się kilka miesięcy, no i potem zaczynają jakiś juniorski staż, no i rozpoczynają tą ścieżkę dalej?
Moje podejście do bootcampów jest takie, że ja nie uważam, żeby one były dobre na początek. Może zacznę znowu od dygresji. Mam takiego bardzo dobrego kolegę, który chciał się przebranżowić na Javę. Również był z okrętówki. Wykupił sobie bootcamp 3-miesięczny. Po 2 miesiącach stwierdził, że nie, że odpuszcza. I on nie odpuścił tylko dlatego, że nie uważał, że to jest dla niego, tylko on odpuścił też dlatego, że on nie wyrabiał po bootcampie, po tych codziennych zajęciach z ogarnianiem całego materiału, który musiał zrobić, z robieniem prac domowych, bo tego było po prostu zbyt wiele, to było zbyt mocno skondensowane. Jak ja z nim rozmawiałem na ten temat, to stwierdziłem, że rzeczywiście to nie jest do końca dobra droga. Dla niego to było według mnie trochę za szybko, żeby w to wchodzić, bo on nie miał podstaw, takich naprawdę podstaw, czym jest integer, czym jest float, nie wiem, czym są pętle, takich totalnych podstaw samego języka i to go, mam wrażenie, że mocno ograniczało w tym wszystkim, bo pewne rzeczy musiał robić na zaufanie nauczyciela, bo to były rzeczy, których się nie dało zrozumieć. To jest bardzo podobna rzecz, jak ja miałem z tą książką od Java. I ja uważam, że najpierw dobrze jest właśnie zorganizować sobie, czy to na YouTubie jakiś darmowy kurs, czy właśnie na Udemy jakiś w promocji za 40 zł, i przerobić sobie ten kurs najpierw. To nie są długie kursy. Je się da przerobić po pracy. One nie są drogie. Tutaj jedyne, co można stracić, to jest czas tak naprawdę. Otrzymujemy z tego bardzo dużo, dlatego że uczymy się podstawy języka, to po pierwsze. Po drugie, zaczynamy czuć, czy to w ogóle nas kręci, no bo ja nie mówię, że wszyscy tak robią, w żadnym wypadku. Na pewno są osoby, które bardzo mocno chcą i idą wydać na bootcamp, tam nie wiem, ile teraz bootcampy kosztują, pewnie zdychę, bo oni bardzo chcą, ale pewnie są też tacy, którzy poszli za tym, że o, po tym będzie fajna robota, i tego typu podejście nie jest dobre według mnie.
Znaczy ja ciebie dopytuję, bo ja przyszedłem podobną ścieżkę, w ogóle zacząłem od Learn Python the Hard Way. Jest taka książka i tam jest, do tego są różne ćwiczenia. Też tak, można powiedzieć, brutalnie gość wykłada. Albo się przekonasz do tego, albo się nie przekonasz. Jak ci pasuje, to idź dalej, a jeżeli nie, no to wróć do tego, co robiłeś wcześniej. No ja przyznam, że paru osobom też poradziłem tak, że słuchaj, może lepiej 50 zł spalić niż te 10 tysięcy, jakbyś miał się przekonać, że programowanie nie jest dla ciebie. No jak jest ktoś na przykład urodzonym sprzedawcą, który tam ładuje się tym, że codziennie chce dużo rozmawiać z różnymi ludźmi, no to on za te 50 zł się dowie, że to nie jest praca dla niego prawdopodobnie, czy dla niej.
Tak, tak. Stanowczo się z tym zgadzam, dokładnie tak.
Przeszedłeś tego YouTube'a i kurs na Udemy i mówisz, że szczęście, ale opowiedz trochę więcej, bo to brzmi, oczywiście każdy tam wierzy, można wierzyć w szczęście, palec Boży albo dobre wibracje, co tam kto uważa za słuszne, ale opowiedz, jak to się odbyło i co to było za praca.
Zacząłem po prostu wysyłać CV. Zrobiłem jakieś CV, oczywiście za wiele w nim nie było, więc było ładne, coś za coś, i zacząłem je wysyłać. I nie wiem, ile wysłałem, może z 30 tych CV-ek wysłałem. Miałem z tego 2 telefony. Jeden telefon, po prostu myśleli, że te 14 lat w statkach to ja programowałem. Powiedziałem, że nie, to mi podziękowali. A ten drugi telefon dostałem od firmy RSQ Technology z Poznania. I tam nam się bardzo dobrze rozmawiało. Dostałem zaproszenie na rozmowę techniczną z team leaderem zespołu AI, który szukał akurat ML inżyniera, kogoś, kto pociągnie tematy deweloperskie przy produkcji systemów związanych z tomografią komputerową, z rozpoznawaniem i raka, i wylewów z tomografii komputerowej. Tam się po prostu bardzo dobrze rozmawiało i z tego wyszła współpraca, ale tak jak mówię, to było szczęście. Ja byłem przygotowany, fakt, bo to była rozmowa techniczna, na której ja byłem pytany o różne rzeczy w zakresie do wzorców bym powiedział, akurat o wzorcach nie rozmawialiśmy, ale takie rzeczy typu, nie wiem, Solid, TDD, takie podstawy programowania przechodziliśmy i ja byłem na to przygotowany i ja na to odpowiadałem. Tak samo z tematów sztucznej inteligencji. Ja przed tą rozmową miałem zrobioną połowę kursu EndRunG na Coursera. Ja z tego wszystkiego praktycznie byłem przepytany przez Szymona i w super sposób, oczywiście oprócz tego też rozmawialiśmy, wymienialiśmy się poglądami, ale dalej, to było przepytanie, to była rozmowa techniczna, więc to przygotowanie było konieczne pomimo szczęścia, że w ogóle do mnie zadzwonili.
To jest ciekawe, bo jak teraz czytasz oferty dla data scientistów, to tak dla mnie one trochę pachną tak mniej więcej między kosmonautą, a może jakimś supergeniuszem, no tak mniej więcej oscylują pomiędzy tymi dwoma takimi profilami. Zresztą są już na ten temat memy, że ktoś wrzuca 6 lat doświadczenia w Fast API i Kerasie, po czym okazuje się, że biblioteka nie ma aż tylu. Bywa, że ktoś tam w HR sobie nie sprawdził, ale no jestem ciekaw, czy to był taki moment, że udało ci się, powiedzmy, nazwijmy to, stosunkowo niewielkim doświadczeniem i powiedzmy, to nie było tak, że miałeś za sobą wcześniej kilkanaście tych kursów plus, nie wiem, ileś projektów, chyba że jeszcze czegoś tutaj nie opowiedziałeś i na przykład miałeś na GitHubie tam piękne kwiaty i to kogoś kupiło.
Kwiatków to ja tam nie miałem, ale miałem rzeczywiście GitHuba, miałem zrobiony jakiś tam projekcik, w którym ten kod był napisany, powiedzmy, że zgodnie ze sztuką, przynajmniej juniorską, nie był zamazany komentarzami, to po pierwsze. I on wyglądał w miarę dobrze, tak. I rzeczywiście, z tego co pamiętam, to też dość mocno zauważyło, że było to u mnie widoczne, że ja w tym kierunku pisania czystego kodu będę szedł. I rzeczywiście też tak się stało.
Czyli GitHub pomógł, a jeszcze dopytuję cię tak, bo podejrzewam, że ludzie mocno się nad tym zastanawiają, co w gruncie rzeczy jest kluczowe, żeby mieć tą szansę. Natomiast no, jestem ciekaw jeszcze, czy wiesz, co jeszcze tutaj zaważyło, na przykład może to doświadczenie menedżerskie albo jakieś twoje doświadczenie matematyczne, nie wiem, z poprzedniej pracy. Gdybyśmy podrążyli, co jeszcze pomogło?
Ja wiedziałem, czym jest pochodna. I to pamiętam, Szymon był zaskoczony. Na pewno to doświadczenie inżynierskie, doświadczenie w tworzeniu dokumentacji wewnątrzfirmowej, tworzeniu jakichś systemów czy standardów wewnątrzfirmowych. Dlatego, że akurat tego potrzebowali, czyli to było takie trochę dopasowanie pod stanowisko, bym powiedział. To była taka perspektywiczność na moją osobę. Tak bym to ujął, że tworzyłem perspektywę, że coś z tego będzie, że to nie będzie zmarnowany czas i zmarnowane zatrudnienie.
Z tym firmy się borykają, że przychodzi, nazwijmy to, nowy człowiek, dostaje określone obowiązki, określoną pensję i teraz pomijając szoki związane z inflacją, wejściem firm z Krzemowej Doliny i zamieszaniem na rynku, jeśli chodzi o stawki, no to rzadko jest tak, że ktoś do ciebie przyjdzie i powie: słuchaj, jesteś taki świetny, że tu masz 5000 więcej, żebyś u nas został jako mid. Powiem, rzadko się takie rzeczy zdarzają. Zdarzają się oczywiście, ale no nie jest to, powiedzmy, powszechna praktyka. To podrążmy ten kawałek. Jak ty do tego podszedłeś i jak firma też? Oczywiście nie chodzi mi o to, że jakieś takie negatywne spojrzenie na to, tylko po prostu no, realistyczne podejście do tego, że im też zależy na tym, żeby nie rozdymać kosztów prowadzenia biznesu.
Żeby nie przepłacać za młodego. Wchodząc do IT, na to trzeba się nastawić. Ja oczywiście mówię z perspektywy osoby, która się przebranżowiła, nie z perspektywy studenta, bo tutaj chyba też mam wrażenie, ważne jest, żebyśmy troszeczkę to odcięli od tematu studentów, bo jednak studenci trochę inaczej, mam wrażenie, wchodzą. Mają staże, mają jakieś praktyki wakacyjne, to jest trochę inny temat. Ale jeżeli chodzi o przebranżowienie, to trzeba zacisnąć pasa. Trzeba naprawdę być tego świadom, że to zaciskanie pasa na początku będzie. Może przez rok, może przez półtora, ciężko powiedzieć. Tak naprawdę póki nie będzie podwyżki, póki nie będzie, nie wiem, zmiany pracy, Chyba, że ktoś chodzi z niskiego progu finansowego, no to może będzie miał taki sam, może ciut wyższy. Ale generalnie, jeżeli chodzi o osoby takie jak ja, inżynierów czy project managerów, sprzedawców, na pewno będą mieli te pieniądze obniżone. No to trzeba się przygotować. To jest czasem problematyczne. Rzeczywiście, jeżeli się ma trochę na głowie, jeżeli się ma rodzinę na utrzymaniu, kredyty, to różnie to bywa.
To mówisz o tej części początkowej, ale potem jestem ciekaw też o tym następnym kroku. Jak to się odbyło, bo z jednej strony, no na przykład dzisiaj miałem taką rozmowę, że z jednej strony jesteś w firmie rok, półtora, dwa powiedzmy, no i teraz tak, masz do podjęcia taką decyzję, albo ryzykuję i być może uda mi się na przykład zdobyć 20%, 30%, no różnie bywa, ale powiedzmy, że jeżeli nie jesteś gdzieś tam na samej górze, to możesz o taką podwyżkę walczyć przy tej pierwszej zmianie, a z drugiej strony no masz, nie chcę nazwać lojalność, ale może jakąś wdzięczność wobec tego pierwszego pracodawcy i różne tam deale takie związane z tym, kim już tam jesteś, czy twoja pozycja jest pewna, no takie różne też te, nazwijmy to, miękkie rzeczy. Jakbyśmy mogli o tym pogadać?
Tutaj rzecz jest taka, że moje teraz przejście w ostatnich dniach do Chronospace bazuje na tym, że to jest bardzo specyficzna oferta, która wymagała umiejętności używania Blendera, tematów związanych z grafiką 3D. Czyli te moje koniki, od których ja zacząłem, powiedzmy, wchodzenie do IT, teraz do mnie wróciły i to była ta główna rzecz, która tutaj sprawiła, że ja rzeczywiście się zdecydowałem. Oczywiście były też inne, no, między innymi to, że tutaj jest praca na miejscu w biurze, więc no, już nie będę się musiał czuć jak w COVID-zie, a ja zawsze tak naprawdę pracowałem z biura do tej pory, więc dla mnie to jest takie przyjemniejsze obcować z ludźmi codziennie. Myślę, że te dwie rzeczy to były takie największe podwaliny i oczywiście trochę lepsze pieniądze też.
Rozumiem, przeszedłem też podobną ścieżkę i też w pewnym momencie no, miałem męską decyzję do podjęcia, czy zostaję i zakładam przysłowiowe ciepłe papcie, czy jednak jakiś tam kolejny krok. Będąc drugi dzień czy trzeci dzień w pracy, zakładam, że nie myślisz o kolejnej, ale chodzi mi o to, czy myślisz, że te kroki, one mają sens 2, 3, 4 razy do jakiegoś tam progu znowu zbliżającego się do określonej stawki rynkowej / szklanego sufitu? No bo w pewnym momencie przy pomyślnych wiatrach docierasz w to miejsce.
Tak, tutaj mam wrażenie, że dalszy kierunek to jest dywersyfikacja dochodów już. Że raczej należy się skupić na tym, żeby ta praca, którą wykonujesz, to w firmie, która cię zatrudniła, była dla ciebie przyjemna, żebyś ją lubił i lubił osoby, z którymi pracujesz. A dodatkowo, jeżeli chcesz zarobić trochę lepsze pieniądze, to robić sobie coś na boku, albo jakieś projekty dodatkowe, albo gdzieś na część etatu się dotrudnić, jeżeli masz czas, albo robić YouTube'a, robić kursy na Udemy czy nie Udemy, cokolwiek, albo wydać własną grę, chociażby jakiegoś indyczka małego. To jest chyba, mam wrażenie, dobra droga, jeżeli o to chodzi, ale też, tak jak powiedziałem, uważam, że tutaj trzeba skupić się na tym, co daje przyjemność. Znaleźć taką pracę, która jest przyjemna, która nie denerwuje, której dobrze się czujemy. I to będzie ekstra rozwiązanie.
Brzmi jak świetna porada. Chciałbym jeszcze wrócić do tego doradzania innym, bo to jest ciekawy wątek. Ostatnio można powiedzieć, że drążę taki temat, dlaczego czasem, jak kupimy jakąś mądrą książkę i ona ma nam bardzo pomóc, to cudownie wygląda na półce, po prostu rewelacyjnie, a jak na przykład zapłacimy za to, żeby podobną wiedzę albo tą samą wiedzę przerobić w kilka osób, to ta motywacja jest dużo lepsza i ta grupa wsparcia, jakkolwiek ją nazwiemy, powoduje, że tam łatwiej jest te rzeczy przejść, mimo że w teorii z tą książką jest taniej, szybciej, możemy w domu, sami, przy śniadaniu i tak dalej, powtarzamy sobie tę historię, a potem przynajmniej ja wiem, jak to wygląda. No i teraz jestem ciekaw, jak twoja rozmowa z tymi różnymi ludźmi, którzy chcieli się przebranżowić, Czy też się pojawia ten wątek, że kupili sobie, ale nie robią, albo że potrzebują tego wsparcia? No, gdybyśmy mogli o tym pogadać.
Tak, rzeczywiście tak bywa. Jedną z tych osób jest mój brat. On akurat, to jest o tyle ciekawa historia, że on inżynierkę napisał w C i w Pythonie, więc trochę też pod to zaczynał się uczyć. Ale rzeczywiście ta motywacja jest różna. Tylko że ja mam wrażenie, że to też u osób przebranżawiających się wynika z natłoku innych spraw. Z tego, że mają rodziny, z tego, że mają pracę, z tego, że są zwyczajnie zmęczeni, bo jeżeli wracasz po 8 godzinach pracy do domu, gdzie pewnie jeszcze 2 godziny spędziłeś w transporcie miejskim albo w samochodzie, to tak naprawdę nie masz siły ani ochoty na to, żeby czytać książki techniczne. Do tego się trzeba zmuszać. Ja się zmuszałem. I są osoby, które się zmuszają i te osoby cierpią, nie, naprawdę, ale z tego są później efekty. Ja wiem, że to brzmi trochę jak jakiś Tony Robbins, który 700-stronicową książkę mógłby w 4 stronach zawrzeć, ale taka jest prawda, no to nie ma zmiłuj się. Po prostu jeżeli sobie coś postanowisz i rzeczywiście chcesz do tego dojść, to musisz działać. Brzmi to patosowo, strasznie, ale tak po prostu jest.
Bardziej chodziło mi o to, że czasami jeżeli robisz to w kilka osób, to idzie trochę łatwiej niż jeżeli jesteś takim samotnym samurajem, który tam próbuje kolejne kursy w zaciszu rozwiązać, bo tutaj musisz mieć już w ogóle ekstremalną motywację, żeby samemu do tego siadać, a jak jest grupa, która na przykład wiesz, że masz konkretne projekty i ta grupa cię z nich rozliczy, albo cię wesprze, albo cię odpyta, jak ci idzie, no to przynajmniej dla części ludzi wydaje się, że to mocno pomaga. Takie ostatnio mam przemyślenia z różnych stron tak naprawdę do mnie dochodzące.
Ciężko mi troszeczkę się odnieść do tego, bo ja nie jestem taką osobą. Ja raczej jestem takim samotnikiem, jeżeli chodzi o naukę, o tego typu pomysły. Wiem i obserwuję to u innych w Hackerspace'ie gdańskim, że rzeczywiście ludzie spotykają się i przerabiają chociażby zadania z książek grupowo, czy uczą się lutować na przykład, albo uczą się robić ledony. Ich to motywuje, dlatego że tam jest grupa i że oni mogą przy tym jeszcze też porozmawiać, ponakręcać się. Ja jestem trochę za mocno gadułą, jak są takie eventy i się nie uczę, więc wolę uczyć się samemu.
To ciekawa historia, bo wydawałoby się, że gaduły chętniej właśnie pójdą w taką stronę.
Ale wtedy się nie uczę po prostu.
No
wtedy
jasne, gadam, jasne. Wiesz? Znaczy dla mnie też to było zawsze zaskakujące, jak moje koleżanki w czasach licealnych czy studyjnych mówiły, że one będą się uczyć razem do jakiegoś egzaminu. To jakieś takie kontrproduktywne zawsze mi się wydawało, no ale okej, okay, no, każdy miał swój sposób. Dobra, to może teraz ostatnie 2 dobre, że tak powiem, super protipy od osoby, która zmieniła branżę dla kogoś, kto chciałby to zrobić. Takie twoim zdaniem najbardziej kluczowe, żeby po drodze nie zrezygnować i żeby się udało. Pomijając to szczęście.
Po taniości. Udemy albo YouTube. To jest rzecz numer 1 według mnie. Po taniości zrobić kurs. Jak zrobisz ten kurs, to wtedy będziesz wiedział, czy to jest dla ciebie, w którą stronę chcesz iść, czy może weby, czy może data science, czy jakieś inne rzeczy, może embedy, kto wie, ale bez tego się nie dowiesz. A pójście na bootcamp tutaj raczej według mnie niewiele da. Bootcamp powinien być kolejnym krokiem, tak samo jak mentor powinien być kolejnym krokiem.
A drugi tip?
Drugi tip? Nie odpuścić. Taki prosty, ale jak najbardziej działający.
Bo to jest, można powiedzieć, łatwiej powiedzieć niż zrobić. To może gdybyś tylko dodał tutaj, jak to zrobić, żeby nie odpuścić. No bo łatwo jest powiedzieć, no stary, czy tam dziewczyna, musisz dać radę. Ale wstajesz rano i masz ochotę robić coś innego.
Michał, ja ci powiem tak, jak ja zaczynałem działać z Pythonem, to my akurat z moją żoną, która była wtedy w ciąży, wyjechaliśmy do Anglii, do naszych przyjaciół, po to, żeby zorganizować sobie presettled status, bo my wcześniej tam też mieszkaliśmy oboje, i też trochę po to, żeby się rozejrzeć za pracą. To był początek grudnia 2020 roku, o ile dobrze pamiętam. Za chwilę, jak tam wylądowaliśmy, to zamknęli porty lotnicze. zamknęli granice. My przez miesiąc nie mogliśmy się wydostać z Anglii. Ja wtedy uczyłem się Pythona. Potem wróciliśmy z tej Anglii autokarem. Było ciężko. Nie polecam z kobietą w ciąży autokarem 30 kilka godzin jechać. Kiedy wróciliśmy, ja się dalej uczyłem. Kiedy miałem kolejną pracę, uczyłem się. Kiedy urodziła się nasza córka, ja się dalej uczyłem. I to sporo. Bywało tak, że moja żona zajmowała się mało wieczorami. Dziewczyny szły spać, a ja się uczyłem. Siedziałem do tej drugiej godziny. Ja po prostu nie odpuszczałem, dlatego że ja wiedziałem, że jeżeli odpuszczę, to zmarnuję ten czas, który już przebyłem na tej nauce, to po pierwsze. Po drugie, wiedziałem też, jak mnie będzie bolało to, że odpuściłem. Ja wiem, że to brzmi trochę jak te motywacyjne gadania, ale tak, no to nie jest łatwa droga i tego trzeba być świadom, wchodząc w to, i dlatego ja ciągle też naciskam w moich wypowiedziach na to, że trzeba być w tym twardym i wiedzieć, że to nie będzie lekka droga, naprawdę.
To było bardzo dobry protip numer 2. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę.
Dziękuję również.
Mam nadzieję, że zainspirujemy naszych słuchaczy, którzy jeszcze może się zastanawiają albo trafili tutaj na początku jakichś właśnie zmian. Dzięki jeszcze raz, no i gratulacje, że się udało.
Dzięki wielkie, dziękuję.
I nowej pracy oczywiście.
Również dziękuję.
Dzięki, do usłyszenia.